Drodzy, przed nami dzisiaj przedostatnie kazanie z serii, którą prowadzę już półtorej roku, która się nazywa Tolerowane grzechy. Zaczęło się w wakacje 2020 roku, a jest 2022. Brzmi to zupełnie kosmicznie, te liczby, ale taki mamy rok. I to właśnie dzisiaj będzie, chciałbym powiedzieć o dziewiątym grzechu, dziewiątym tolerowanym grzechu. Tą serię można by oczywiście ciągnąć jeszcze bardzo długo, ale 10 to jest taka ładna, okrągła liczba, więc na 10 chciałbym się zatrzymać. I jak zawsze na początku każdego kazania z tej serii chcę tym, którzy może nie byli wcześniej, powiedzieć, że tolerowane grzechy to takie, które jako chrześcijanie dopuszczamy w naszym życiu, to takie, od których się nie odwracamy, to takie, w których nie widzimy nic złego, uważamy, że one są może cechą naszego charakteru, po prostu tacy już jesteśmy, a nawet jeśli czasami nam się zdarzy, to nic takiego. I dzisiaj chciałbym dotknąć tematu, który jest dla mnie bardzo trudny. Z tymi wszystkimi tolerowanymi grzechami, o których mówiłem, na pewno w jakimś stopniu mam problem. Ale dzisiejszy to jest mój absolutny numer jeden, bez dwóch zdań, co ze smutkiem przed wami wyznaję. Chciałbym dzisiaj pomówić o osądzaniu, o niesprawiedliwym, powierzchownym, niesłusznym, szybko wydanym osądzie, który jest bardzo raniący dla wielu. Mam na myśli takie zachowania, gdzie na podstawie powierzchownej oceny, gdzie na podstawie jakiejś pychy, którą mamy w sercu, wydaje nam się, że jesteśmy do tego odpowiednimi osobami, bez rzetelnej oceny, bez miłości chrześcijańskiej, bez łaskawości, cierpliwości, wydajemy jakiś prosty wyrok, mówiąc, a ten to jest taki, a ci to są tacy, a to jest w ogóle, ach, trzeba to zostawić, a ci na pewno chcieli coś złego. I zapewne wielu z was doświadczyło takiego osądu. Kiedy czujemy się niesprawiedliwie przez kogoś potraktowani, niesprawiedliwie osądzeni. Jest to dla nas, dla mnie na pewno zawsze bolesne. Myślę sobie zazwyczaj, że przecież ty nie widzisz mojego serca, nie wiesz, co w nim jest, nie wiesz, jakie mają motywacje, nie wiesz, co za tym stoi. Myślę sobie, że chciałem dobrze, zostałem źle, coś może zostało odczytane. Może coś nie może można byłoby coś zrobić lepiej, ale nie miałem nic złego na myśli. Kiedy zostajemy właśnie osądzeni w niewłaściwy sposób, jest to dla nas zawsze bolesne. A jednocześnie wydaje mi się, że bardzo często sami to robimy. Wydaje mi się też, że mamy plagę, a może używając tego określenia tak popularnego w ostatnich 2 latach, myślę, że mamy nawet epidemię tego grzechu w naszym środowisku, w konserwatywnym, ewangelicznym środowisku, gdzie bardzo łatwo jest nam wydawać osądy na temat czyjejś wiary, na temat czyjegoś zachowania, na temat czyjegoś wyglądu i często robimy to, będąc przekonani, że wyrażamy gorliwość chrześcijańską, że my tak naprawdę troszczymy się, przecież my tutaj chrześcijaństwa bronimy. Myślę, że to właśnie dlatego jest tak subtelny grzech, chyba najsubtelniejszy z tych wszystkich, o których mówiłem do tej pory, bo on ukrywa się często pod płaszczykiem gorliwości chrześcijańskiej. I nie mam tutaj na myśli chrześcijańskiego napominania. Nie chodzi o napominanie czy o zachęcanie. Nie chodzi o to, że kiedy kierowani troską o drugiego człowieka, brata czy siostrę w Chrystusie, widzimy, że on grzeszy, że robi coś niewłaściwego i chcemy po prostu mu pomóc i powiedzieć, bracie, siostro, wiesz co, wydaje mi się, że może te słowa były nieodpowiednie, że może z twoim zachowaniem jest coś nie tak. Powiedz mi, czy wszystko w porządku, czy jest coś, o co mogę się do ciebie modlić. Nie chodzi mi o napominanie chrześcijańskie. Bardzo jasno Biblia o nim mówi. Chodzi mi o to, że często bez właściwego oglądu traktujemy rzeczy drugorzędne jako pierwszorzędne. I rzeczy, których Biblia nie nazywa grzechem albo których pozostawia nam wolność, chętnie piętnujemy u innych, bo nie wyglądają one, te rzeczy, tak jak u nas. 3 przykłady z życia zborowego o osądzaniu. 3 testy. Ja wszystkie je zdałem, więc jest to zdecydowanie mój problem. Zobaczymy. Jestem ciekaw, jak wam pójdzie. Nie trzeba się zgłaszać i nie będzie żadnych ocen. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy nabożeństwo i płacze gdzieś jakieś małe dziecko. Nie tylko chwilę, ale kilka razy to się powtórzyło. Jaka jest twoja pierwsza myśl? Być może dzisiaj ma zły dzień. Może coś je boli. Może się nudzi. Może rodzice nie wiedzą, że tutaj mamy pokój dla małych dzieci, gdzie te dzieci mogą się czymś zająć. Może są tutaj po raz pierwszy. Może powinienem z nimi porozmawiać po nabożeństwie, pomóc im się odnaleźć. Coś przedstawić się, opowiedzieć o nas. Może powinienem zaprosić do siebie do domu na obiad. Wydaje mi się, że mam doświadczenie w macierzyństwie. Może mógłbym się czymś podzielić, jakimiś dobrymi myślami. Czy też może druga, odwrotne podejście, gdy słyszysz ten płacz. Ale z tych ludzi to są fatalni rodzice. Czy oni naprawdę nie potrafią dziecka wychować? Jak nie potrafią, to po co się w ogóle zabierają za rodzicielstwo? Przychodzą z rozwrzeszczanym dzieciakiem i zaburzają nam nasze święte spotkanie z Bogiem i z braćmi i siostrami. To dwie przejaskrawione, może nie jedno wyidealizowane, drugie przejaskrawione zachowanie, ale podkreślam je tak mocno, żeby widać było w nich różnicę. Albo w czasie wspólnego śpiewu, kiedy uwielbiamy Boga, widzisz kogoś, kto nie śpiewa. Może ma smutną minę, nie stoi, tylko siedzi. Co sobie myślisz? Być może ten człowiek ma jakiś problem, miał trudny tydzień za sobą. Może przychodzi zasmucony, czymś obciążony. Może jest coś, o co mogę się dla niego pomodlić. Może źle się poczuł, dlatego nie może wstać. Może potrzebuje jakiejś pomocy. Czy też myślisz sobie, nie, no naprawdę? Ta osoba nie widzi, że rozsiewa dookoła siebie zgorzknienie? Ja chcę śpiewać, a nie mogę. Bo mnie to prowokuje, to siedzenie przede mną z przodu. Wszyscy jakoś potrafią ustać i zaśpiewać. A tu jeszcze taka mina nieciekawa. Pewnie nie podoba mu się pieśń i tak w pogardzie pokazuje, że nie będzie tego śpiewał. Albo siedzi tak i sobie myśli właśnie, że my tutaj, że on jest lepszym chrześcijaninem od nas wszystkich, bo on już ma większe poznanie i tutaj z nami nie ma zamiaru za dużo spędzać czasu. Jeszcze jeden przykład. Odwrotny. Powiedzmy, że na nabożeństwo przychodzi ktoś pochodzący z bardziej charyzmatycznego środowiska, bardziej ekspresyjny w czasie nabożeństwa. Podczas wspólnego uwielbienia na przykład podnosi ręce, mową ciała pokazuje zaangażowanie, głośno śpiewa, a ty należysz może do bardziej powściągliwych osób. Co sobie myślisz? Jedna opcja. No cieszę się, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Że dobrze, że ta osoba wkłada swoje serce w uwielbienie Boga. Może mamy różne temperamenty, może ja bym się tak nie zachował, dla mnie to by było trudne, ale patrząc na tę osobę, cieszę się, że jej serce naprawdę jest skupione na Bogu. Że chociaż pewnie różnią nas różne aspekty wyznawanej wiary, to jednak jesteśmy tutaj razem w niedzielny poranek, razem śpiewamy dla Boga. Czy też myślisz sobie, no naprawdę ludzie dzisiaj wstydu nie mają w kościele. Przychodzą do nas jacyś charyzmatycy, pokazują nam, jacy skostniali jesteśmy. Pewnie specjalnie się tak zachowuje, żeby nas sprowokować, bo my tutaj troszkę mamy inną kulturę zborową. Widzimy różnicę? Dwa podejścia. Jedno wydaje mi się być bardzo chrześcijańskie. Drugie wydaje mi się być bardzo niechrześcijańskie, a jednak może być motywowane w nas myślą, że to jest właśnie gorliwość chrześcijańska. I są, moim celem w tym kazaniu nie jest to, abyśmy dzisiaj obniżyli standardy. Nie jest to, abyśmy porzucili jakieś dobre nawyki. Chcę dzisiaj zachęcić nas do tego, abyśmy wejrzeli w swoje serce i zastanowili się nad tym sercem, jakie mamy podejście do innych ludzi, którzy nie są dokładnie tacy sami jak ja, a są moimi braćmi i siostrami. I kultura zborowa, to jak się zachowujemy na przykład na nabożeństwie, pewne schematy czy zachowania są ważne. Warto je szanować. Ale myślę, że często stajemy się formalistami patrzącymi z góry na tych, którzy kwestie drugorzędne traktują inaczej niż my. Patrzymy inaczej na tych, którzy wywodzą się z innego środowiska niż ja, którzy mają nieco inne poglądy niż ja, a są moimi braćmi i siostrami. Czy nie mieszamy spraw z drugorzędnych ze sprawami pierwszorzędnymi? Nie mieszamy dobrego pragnienia gorliwości chrześcijańskiej z grzechem pochopnego osądzania? Myślę, że ja niestety robię to o wiele zbyt często. Mieszam moje opinie z Bożą prawdą, uważając często to pierwsze za to drugie. Zachęcam, otwórzmy list do Rzymian, rozdział 14. To dzisiaj na tym tekście z tego fragmentu będę chciał się oprzeć. List do Rzymian, rozdział 14. List do Rzymian to list, który jest uznawany przez wielu za najważniejszy list apostoła Pawła, a może i za najważniejszy list Nowego Testamentu. Często jeśli ktoś pyta, co mam przeczytać po raz pierwszy z Nowego Testamentu, to kierujemy do listu do Rzymian. Dlatego, że ten list do Rzymian zawiera sedno wyznawanej przez nas wiary. Na przestrzeni 16 rozdziałów, przez 11 z nich apostoł Paweł bardzo precyzyjnie, bardzo pieczołowicie wykłada drogę zbawienia. Dotyka wielu szczegółów, aby się upewnić, że Rzymianie na pewno dobrze rozumieją Ewangelię. A później od 12 rozdziału apostoł Paweł przychodzi do praktycznego zastosowania prawd Ewangelii w codziennym życiu człowieka. Mówi o tym, z czym to się powinno wiązać. Odpowiada na pewne problemy, które mieli Rzymianie u siebie w zborze, ale myślę też, że mówi szerzej o zmaganiach każdego z nas. Ten list jest fundamentem wyznawanej przez nas wiary. I co ciekawe, chociaż ten list, myślę, że apostoł Paweł bardzo szczegółowo dobierał to, co chciał zawrzeć w tym liście, dotknąć najważniejszych rzeczy, cały jeden rozdział, rozdział 14, apostoł Paweł poświęca na to, jak powinni między sobą zachowywać się chrześcijanie w kwestiach drugorzędnych. Cały jeden rozdział poświęcony jest na to, jak powinni między sobą traktować się chrześcijanie, gdy dochodzi do spraw drugorzędnych. Zastanawiałem się, dlaczego. Dlaczego tak dużo czasu temu poświęcił w tak szczegółowym liście. I usłyszałem kiedyś takie zdanie, myślę, że bardzo prawdziwe. Ktoś powiedział, że to, jak rozwiązujemy między sobą sprawy drugorzędne, jest sprawą pierwszorzędną. Albo odwracając to zdanie, sprawą pierwszorzędną jest to, jak rozwiązujemy między sobą sprawy drugorzędne. Jak będziemy traktować się w sprawach, w których Biblia daje nam wolność. Przeczytajmy rozdziały od 1 do 13. To na tej pierwszym części tego rozdziału chciałbym się dzisiaj skupić. List Pawła do Rzymian, rozdział 14, wersety od 1 do 13. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Do tego miejsca. W drugiej części tego rozdziału apostoł Paweł mówi o wolności chrześcijańskiej i o tym, jak tę wolność praktykować. Więc patrząc na ten rozdział, w pierwszych 6 wierszach widzimy kontekst problemu, jaki panował w Rzymie, w zborze rzymskim. O co tam ludzie się kłócili. Apostoł Paweł rozpoczyna ten rozdział od nazwania jednych słabymi w wierze, a drugich mocnymi. Mówi, słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Chociaż słaby w wierze nam się kojarzy dosyć tak pejoratywnie, negatywnie, to wydaje się, że apostoł Paweł ma tutaj na myśli ludzi, którzy się niedawno nawrócili. W tym sensie oni są słabi, że jeszcze nie dojrzali, że jeszcze muszą się czegoś nauczyć. Ale już wierzący w Pana Jezusa, już bracia i siostry. I pojawiły się przynajmniej dwa problemy. Dwa problemy mamy opisane między tymi, którzy byli już dojrzałymi w wierze i tymi, którzy byli prawdopodobnie jeszcze nie dojrzali w wierze. Jedni nazwani mocnymi, drudzy nazwani słabymi. Ci słabi, prawdopodobnie niedawno nawróceni, mieszali jeszcze Ewangelię czy życie chrześcijańskie z jakimiś przepisami prawa. Nie rozumieli może dobrze jeszcze wolności chrześcijańskiej, nie mieli wszystkiego poukładanego w głowie. I werset drugi nam mówi o pierwszym takim problemie. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Jest wegetarianinem, moglibyśmy powiedzieć. Problem polegał prawdopodobnie, czy tłem tego problemu byli prawdopodobnie ludzie, którzy się nawrócili z pogaństwa na chrześcijaństwo. Prawdopodobnie byli wyznawcami panteonu bóstw rzymskich czy greckich. I tam między innymi w tamtejszej kulturze mięso jadło się wtedy, kiedy składało się ofiarę bóstwom. Więc dla nich jedzenie mięsa było związane z tym, że oni przed chwilą złożyli ofiarę, nie wiem, Zeusowi, Demeter, jakiemuś innemu bóstwu. Więc kiedy się nawrócili do Jezusa, stwierdzili, że nie będą jeść mięsa. Bo im to przypomina o złych czasach. O czasach bałwochwalstwa. Nie będą jeść mięsa z gorliwości swojej chrześcijańskiej. Po prostu mają złe wspomnienia z tym związane. To nie wypada. W tamtejszej kulturze mogło się to kojarzyć jednoznacznie. I innym próbowali narzucić takie samo myślenie. Mówili, no nie powinniśmy tego robić. Wydaje mi się, że między tymi dwiema grupami mogło panować następujące nastawienie do siebie. Ci dojrzalsi mówili, co wy mięsa nie jecie i nam nie pozwalacie? Jarzmo na nas wkładacie? Pismo Święte nic o tym nie mówi. Mamy w tym wolność, a wy się nas czepiacie, faryzeusze. Czujecie się pewnie lepsi, że tego mięsa nie jecie? Drudzy natomiast mówili, a jak wy możecie jeść mięso? Przecież mięso w naszym mieście jednoznacznie jest związane z kultem pogańskich bóstw. Wy się Boga nie boicie? Nie widzicie, jak ktoś was zobaczy z tym mięsem, co sobie ludzie o was pomyślą? Nas to gorszy. Nie powinniście tego robić. Nas Bóg z tego wyciągnął. Wprowadzacie liberalizm do naszej społeczności. Czy wy jesteście w ogóle wierzący? I apostoł Paweł na to odpowiada w wersecie 3. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je. Albowiem Bóg go przyjął. Myślę, że w naszych zborach dzisiaj również są takie rzeczy, o które moglibyśmy w podobny sposób się wzmagać. Gdzie jedni mówią, nas tego Bóg wyciągnął, a drudzy mówią, a my w tym mamy wolność. Jedni mówią, o wy faryzeusze, narzucacie nam nowe jarzmo, a drudzy mówią, o wy tutaj liberaliści wprowadzacie liberalizm do kościoła i rozwalacie nasze dobre zasady. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, bo Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Więc jeśli ten człowiek, którego osądzasz, którego odrzucasz z powodu spraw drugorzędnych, w których mamy wolność chrześcijańską, jest człowiekiem wierzącym w Pana Jezusa, to on ma swojego Pana. I jest nim ten sam Pan, który jest twoim Panem. To dlaczego ty osądzasz innych i decydujesz o tym, co z nimi zrobić? To nasz Pan ma do tego prawo. To On widzi nasze serce. To On zna nas najlepiej. To On osądzi, to On decyduje, bo On widzi dużo głębiej niż my. Czy jesteś z tych mocnych, czy z tych słabych? Należysz do Pana, jesteś Jego sługą. Pan ma moc cię podtrzymać, więc przestańcie się osądzać, mówi apostoł Paweł, w tym, co jecie i co pijecie. Widzimy też drugi problem w wersetach 5 i 6. Drugi problem dotyczył zupełnie innej grupy ludzi. Ci pierwsi prawdopodobnie nawróceni z pogaństwa, ci drudzy prawdopodobnie nawróceni z judaizmu, gdzie świętowano, gdzie przestrzeganie szabatu jest czymś bardzo ważnym, gdzie rozróżnia się ten szczególny dzień od piątku, od zachodu słońca do soboty, do zachodu słońca. Jest szczególny dzień poświęcony Panu, kiedy się nie pracuje, kiedy przestrzega się szczegółowego prawa i ten dzień ma być oddzielony od innych, no właśnie dlatego, żeby był poświęcony Bogu. I prawdopodobnie ci ludzie się nawrócili i to samo chcieli narzucić w kościele. Wersety 5 i 6. Jeden robi różnicę między dniem a dniem. Drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Więc jeden przestrzega szabatu, przywiązuje do niego wielką wagę, i jednocześnie prawdopodobnie w tamtym miejscu gardzi tymi, którzy tak nie robią. Uważa, że oni są nieposłuszni Bogu. Drugi natomiast rozumie, że dla Pana wszystkie dni są tak naprawdę święte. Każdy powinien być uświęcony dla Pana dzień. Więc w czym problem? I myśli sobie, wy mi tutaj nie będziecie narzucać jarzma. Jedni uważali drugich za współczesnych faryzeuszy, ci drudzy tych pierwszych za to, że łamią Stary Testament i są nieposłuszni Bogu. Minęło 2000 lat, my dzisiaj mamy dokładnie te same problemy. Niejednokrotnie miałem rozmowę z jakimiś chrześcijanami właśnie w tej kwestii. 2000 lat, nic się nie zmieniło. Myślę, że doszły tylko nowe problemy, o które możemy się spierać. Timothy Keller, pastor prezbiteriańskiego zboru z Nowego Jorku, powiedział kiedyś tak, że jeśli wydaje się tobie, że większość dzisiejszego chrześcijaństwa wpada w liberalizm, to prawdopodobnie twoim własnym problemem jest legalizm. Jeśli natomiast wydaje się tobie, że większość dzisiejszego chrześcijaństwa wpada w legalizm, to prawdopodobnie w twoim sercu masz problem z liberalizmem. Myślę, że to jest w tym pewna mądrość. Warto sobie zdawać z tego sprawę. Więc jak się zachować? Jak się w tym wszystkim zachować? Wersety 7 do 9. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Chrystus jest Panem tych, którzy odeszli, tych, którzy żyją, tych, którzy w świadomości przed Bogiem chcą prowadzić swoje życie. Tutaj nie jest mowa o różnicach w rozumieniu Ewangelii. Tu nie jest mowa o różnicach w rozumieniu tego, jaki jest Bóg. Tu jest mowa o braciach i siostrach z jednego zboru, którzy na niektóre sprawy patrzą inaczej i powinni dać sobie w tym wolność. Bo czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. On nad nami panuje. I docieramy do sedna dzisiejszego kazania, do wersetów 10 do 13. Skoro Pan nad nami panuje, skoro to przed Nim zdamy sprawę, apostoł Paweł pyta, ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? To mowa do tych dwóch grup, które ze sobą walczyły. Jedni osądzający, drudzy pogardzający, ale w rzeczywistości to są synonimiczne stwierdzenia. Czemu osądzasz swego brata, albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. To jest pierwsze takie napomnienie, czy coś, czego powinniśmy się nauczyć, jeśli chcemy walczyć z grzechem, tolerowanym grzechem osądzania. Apostoł Paweł mówi, pamiętaj, że my jako ludzie wierzący staniemy przed sądem Bożym. To nie my decydujemy o tym, co jest dobre i złe. Robi to Bóg. Jeśli objawił nam to w swoim słowie, możemy za nim to powtórzyć. Bóg na przykład powiedział, że kłamstwo jest złe. Jeśli widzisz, że ktoś kłamie, umiejętnie, łagodnie zwróć na to uwagę. Ale Bóg nie powiedział na przykład, że zakładanie krótkich spodenek latem do zboru jest dobre lub złe. Ani nie powiedział, że zakładanie garnituru w niedzielę na nabożeństwo jest dobre lub złe. To jest kwestia naszej kultury. A myślę, że bardzo często prowadzi w nas to do osądzenia innych. Ci formaliści z krawatami pod szyją. Ci liberaliści, co się Boga nie boją, w krótkich spodenkach latem przychodzą. To jest kwestia kultury. Gwarantuję wam, że gdybyśmy byli dzisiaj na nabożeństwie, w tym momencie w zborze baptystów w Afryce, poszlibyśmy na jakieś czterogodzinne nabożeństwo na bosaka, w bardzo krótkich spodenkach, w przewiewnych koszulkach, a może czasami i bez nich, zależy jak głęboko w tą Afrykę byśmy pojechali. Przez 4 godziny byśmy klaskali. Jakbyśmy nie byli przyzwyczajeni, to ażby nam ręce spuchły od tego klaskania. I byśmy bardzo dużo tańczyli na tym nabożeństwie. Wiem to z opowieści prezbitera Mateusza Wicharego, który zakłada seminarium w Afryce i chodzi tam na nabożeństwa baptystów. Przez godzinę zbierają kolektę. No właśnie. I stoją bracia z koszykami, chór śpiewa, baptyści. Ludzie podchodzą, odchodzą, przychodzą jeszcze raz, odchodzą, muzyka gra i tak trwa to nabożeństwo. To co my powiemy, że my jesteśmy lepszymi chrześcijanami od nich? Znaczy jak oni przychodzą 3 razy do kolekty, to otwarte serca widzę tam mocno. Bóg nie ma preferencji co do ubioru w niedzielę. Na pewno ma wskazania, tak? Pismo Święte mówi, że mamy się ubierać skromnie. Na pewno mamy szanować kulturę, w której jesteśmy. Ale myślę, że bardzo często my demonizujemy tych, którzy nie wpasowują się w naszą kulturę, którą ustanowiliśmy. Na przykład w Izraelu mężczyzna musiał nakrywać głowę, gdy czytał pismo w synagodze. Gdy wstawał do czytania pisma, musiał nakrywać głowę i prawdopodobnie tak samo było w zborach w Jerozolimie. Na pewno tej kultury nie złamali. Byłoby też tak, że wielu nosiło długie włosy mężczyzn. Było to nawet nakazane przez prawo, jeśli byli Nazyrejczykami. W Koryncie natomiast apostoł Paweł pisze w 11 rozdziale 1 listu, że hańbą jest, gdy mężczyzna ma nakrytą głowę. I hańbą jest, gdy ma długie włosy w kościele. Dlaczego? Dlatego, że on się odnosi do kultury, która tam panowała. On nie wzywa do rebelii wobec kultury. Mówi, w kościele wy nie róbcie tego, że wywalacie kulturę do góry nogami. Raczej nas wzywa, żeby szanować to. Ale z pewnością to nie są sprawy pierwszorzędne. Więc mówi, uważajcie na to. Kościele w Rzymie, którzy macie ludzi pochodzących z różnych miejsc. Jak się do siebie odnosicie? Jeśli Bóg czegoś nie objawił w swoim słowie, to zanim pogardzimy kimś, może warto najpierw się ugryźć w język i zastanowić, dlaczego to chcemy zrobić. Czy to jest kwestia naszych preferencji i tego, jak to u nas jest. Czy to jest kwestia Bożej woli i jak to powinno być wszędzie. Apostoł Paweł mówi, wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Cytuję fragment z Księgi Izajasza. Bo napisano, jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. I dodaje, tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Bracie i siostro, staniemy na sądzie przed Bogiem. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Nie będziemy zbawieni na podstawie naszych uczynków. Jest tam Księga Żywota, gdzie każdy, kto jest wpisany, będzie zbawiony. Ale są tam też księgi mówiące o naszym życiu, jak mówi Księga Apokalipsy. Bo te nasze uczynki mają być owocem naszej wiary. I myślę, że będzie mi wielki wstyd tam, wielokrotnie, szczególnie jeśli będzie wspomniany grzech osądzania. Będzie mi tam wielki wstyd. Apostoł Paweł mówi, walczcie z tym i pamiętajcie, że to nie wy jesteście sędziami. W 2 Koryntian 5:10 apostoł Paweł powiedział, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Jeszcze raz, to nie jest werset mówiący o zbawieniu. To jest werset mówiący o wierności i o tym, że Chrystus rozliczy nas z tej wierności. I moim celem nie jest straszenie nas, a raczej pobudzenie naszego sumienia, abyśmy poważnie potraktowali sprawę tolerowanych grzechów. Bo przyjdzie nam stanąć przed Panem na sądzie. I przyjdzie nam rozliczyć się z tego, między innymi, jak podchodziliśmy do innych ludzi. Jego zadaniem jest sądzenie. Naszym zadaniem jest wierność. I On gwarantuje, że tę wierność będzie w nas budował i podtrzymywał. I ponownie, nie traktujcie tego jako obniżenia standardów moralności czy pobożności. To nie jest moim celem, byśmy te standardy obniżyli. Raczej moim celem jest to, byśmy sprawdzili nasze serce i pamiętali o tym, co powiedział Jezus. Jaką miarą mierzysz, taką ci odmierzą. Jaką miarą mierzysz, taką ci odmierzą. Chcesz być łaskawie sądzony? Bądź łaskawy dla innych. To nie znaczy zamykający oczy na grzech. To znaczy przymykający oczy na rzeczy, które może ciebie drażnią, które może chciałbyś, żeby wyglądały inaczej, ale które nie są grzechem. Ja chcę być sądzony łaskawie, bo wiem, że jest za co mnie sądzić. Jeśli chcesz tak jak ja, to powinniśmy łaskawie odnosić się do innych. Skoro chcemy być łaskawie osądzeni, musimy mieć to samo nastawienie wobec innych. Więc kilka przykładów znowu z naszego życia. Niechlujny wygląd na nabożeństwie może oznaczać niechlujne podejście do Boga, ale wcale nie musi tego oznaczać. Może oznaczać po prostu, że komuś się zepsuło żelazko. Dzwoniący komuś telefon na nabożeństwie może oznaczać brak kultury i pobłażliwe traktowanie nabożeństwa, ale nie musi tego oznaczać. Może oznaczać, że ktoś po prostu nie umie wyciszyć telefonu. Może zapomniał go wyciszyć. Może nie jest technicznie sprawny. Może warto byłoby zapytać go za tydzień przed nabożeństwem, bracie, siostro, czy pomóc tobie wyciszyć telefon, a po nabożeństwie włączę go z powrotem. Chłodne zaangażowanie w uwielbienie może oznaczać chłodne serce dla Boga, ale nie musi tego oznaczać. Może być związane z powściągliwym temperamentem i tęsknotą za tym, w czym człowiek był wychowany. Ekspresyjne i głośne uwielbienie Boga może oznaczać pokazowe chrześcijaństwo, ale nie musi tego oznaczać. Może oznaczać po prostu autentyczne wyrażanie swoich emocji przed Bogiem. I tak można mnożyć i mnożyć i mnożyć. A jednocześnie tak łatwo właśnie nam osądzać, osądzać, osądzać. Jaką miarą mierzysz, taką ci odmierzą. Łaskawą czy surową. Pomyślcie, drodzy, ile serc mniej mielibyśmy zranionych w Kościele, gdybyśmy się tym zasadą kierowali. Ile mniej ludzi mielibyśmy zranionych w Kościele, bo mało co tak boli, jak to, gdy osądzą ciebie inni ludzie wierzący. Jak ktoś z zewnątrz, to jakoś to przegryziemy. Ale ludzie z Kościoła, kiedy niewłaściwie sądzą, to jest bolesne. Ile mniej serc mielibyśmy złamanych. To Bóg patrzy na serce. My patrzymy powierzchownie. I dobrze jest sobie zdawać z tego sprawę. Nie wchodzić w buty sędziego, bo wtedy wchodzimy w buty samego Chrystusa. Raczej pilnować naszej wierności i troszczyć się o innych. Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o osądzanie i przejdę do zastosowania. Myślę też, że zagraża nam coś takiego jak osądzanie dogmatyczne. To znaczy pogardliwość w stosunku do tych, którzy nie wierzą dokładnie tak samo jak ja. I nie mam tu na myśli jakiegoś duchowego ekumenizmu. Odnoszę się do naszego środowiska ewangelicznego, gdzie wierzymy w to, że jest jeden Bóg w Trójcy gdzie wierzymy w to, że Jezus jest w pełni Bogiem i człowiekiem, że Jezus całkowicie umarł za nasze grzechy, zbawieni jesteśmy tylko z łaski przez wiarę i wezwani jesteśmy do prowadzenia świętego życia. To mam na myśli. A jednak tak łatwo, i wierzę, że ci, którzy wyznają te prawdy, mają odrodzone serce, są naszymi braćmi i siostrami. A jednak bardzo łatwo nam nie tylko nie zgadzać się, bo nie zgadzanie się jest czymś normalnym. Każdy ma jakieś swoje poglądy. Znacie mnie dobrze, wydaje mi się, że ja mam bardzo jasne, sprecyzowane poglądy na temat tego, w co wierzę. Ale bardzo łatwo jest osądzanie innych, którzy nie wiedzą, nie wierzą dokładnie tak samo jak ja i demonizowanie ich. Ponieważ się z nimi z czymś nie zgadzam, to mówię, o, a oni są w ogóle jeszcze tacy i tacy i tacy. U nas to na pewno by nie przeszło. Ja na pewno tak nie. I ostatecznie dochodzi do tego, że tylko ja wiem, jaki jest Bóg i tylko tak naprawdę ja wiem, jak należy Mu oddawać chwałę. Wszyscy inni, to Pan Bóg tak na nich patrzy. Jak ich przyjmie, no to faktycznie, bo wielka jest Jego łaska. Ale dla mnie to szeroko bramy otworzył. Mówi, w końcu przyszedłeś, bo już naprawdę nikogo z całej historii świata tu się nie dało wpuścić. Łatwo nam to robić. Sami często się denerwujemy, kiedy ktoś tak robi z nami. Słyszałem wielokrotnie, spotkałem się ze zdaniem, że baptyści to nie są chrześcijanie, bo nie wierzą w Ducha Świętego. Przecież bzdura zupełna, zupełna. Wiele razy to słyszałem w swoim życiu. Na każdym nabożeństwie mówimy o Duchu Świętym. I dla nas to jest bolesne, a często tak robimy z innymi. Czy faktycznie oceniamy innych wierzących przez pryzmat najważniejszych dogmatów chrześcijaństwa, tych, które je konstytuują? Czy raczej, jeśli się z czymś nie zgadzamy, to łatwo ich demonizujemy i oczerniamy, pogardzamy i mówimy, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. I znowu nie wzywam nikogo do żadnych wielkich współprac. Chodzi mi tylko o serce, jakie mamy dla innych ludzi wierzących. Możemy się ze sobą nie zgadzać, to jest normalne i możemy to wyrażać w miłości, w uczciwy sposób, a nie oczerniać i pogardzać. Ostatni werset, werset 13. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Innymi słowy, spójrz najpierw na siebie. Spójrz najpierw na siebie. Uważaj na siebie, by nie dawać innym powodu do zgorszenia. I chociaż znowu jest między nami takie zdanie, które czasami można usłyszeć a propos tego wersetu właśnie. Taką można zagrać kartę, jak już nic się nie zmienia, a coś mi się nie podoba, a chciałbym, żeby się zmieniło, co zrobić. Powiedzieć, no jestem zgorszony. Proszę, nie róbcie tego, aby mnie nie gorszyć. Myślę, że często nadużywamy tego stwierdzenia. Jest tutaj napisane, ty bacz, aby nie dawać innym powodu do upadku lub zgorszenia, a nie ty bacz, czy ktoś tobie nie daje powodu do upadku lub zgorszenia. Nacisk jest położony na mnie. Wspomnijmy słowa Jezusa, a więc wszystko, co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Taki jest bowiem zakon i prorocy. Cały zakon i prorocy, cały Stary Testament sprowadza się do tego jednego zdania. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. To jest wezwanie, to jest nastawienie, którego potrzebujemy. Więc może sporo mocnych słów zostało tutaj dzisiaj powiedzianych. Ale tak jak to powiedziałem na początku, mówię tu przede wszystkim do siebie dzisiaj. Dzisiaj mówię przede wszystkim do siebie. Jeśli masz, tak jak ja, problem z osądzaniem, jeśli tolerujesz w swoim życiu ten grzech, myśląc, że potem jesteś dumny z tego, że jesteś gorliwym chrześcijaninem, a zdajesz sobie sprawę, że tak nie jest, to wróć do Ewangelii. To przypomnij sobie, ile tobie Jezus przebaczył. Ile grzechów tobie przebaczył, których nawet jeszcze nie popełniłeś, a popełnisz, a On je przebaczył na krzyżu Golgoty. Przypomnij sobie, jak postępował Jezus, kiedy przyprowadzono do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, którą chcieli ukamienować faryzeusze. Jezus nie przymknął oka na jej grzech. Powiedział do niej na końcu, idź i więcej nie grzesz. Ale kiedy ona przyszła tam ze skruszonym sercem, rzucona przez tych faryzeuszy, Jezus ją uchronił od innych. Myślę, że dlatego, że widział jej serce. Mówi, kto z was jest bezwinny, niech pierwszy rzuca kamieniem. Jest jedna osoba, która miała prawo rzucić tam kamieniem. Był nią Jezus. On jedyny miał do tego prawo, całkowicie bezgrzeszny. Ale to On wyszedł do niej z otwartymi ramionami, chroniąc ją przed tymi, którzy bardzo łatwo ją osądzili. Chcesz, żeby Jezus tak postąpił z tobą? A może już tak z tobą postąpił? Jeśli On tak z tobą postąpił, to postępuj tak samo i ty z innymi. Jeśli chcesz, aby tak z tobą postąpił, przyjdź do Niego. Zawołaj do Niego w modlitwie. Powiedz, Panie, potrzebuję Twojego przebaczenia. Rozumiem, że jestem grzesznikiem. Potrzebuję Twojego zbawienia. Rozumiem, że nie ma dla mnie żadnej nadziei w moich uczynkach. Proszę Cię, zbaw mnie. Pójdź do kościoła, porozmawiaj z innymi ludźmi, którzy będą w stanie Tobie pomóc z Twoimi problemami. Nie osądzą Ciebie, ale powiedzą, rozumiem i chcę Tobie pomóc. Jak mogę Ci pomóc? Przypomnij sobie, bracie i siostry, Ewangelię, co przebaczył Jezus Tobie. Jeśli jesteś fałszywie osądzany, to chcę Ci powiedzieć, Jezus też był wielokrotnie fałszywie osądzany. Pamiętacie Jego słowa, kiedy mówi, przyszedł Jan, mowa o Janie Chrzcicielu, nie jadł i nie pił, a mówią, demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. On spotykał się bardzo często z fałszywym osądzaniem. On jest przy Tobie, jeśli tego doświadczasz. Więc teraz jeszcze zwrócić się do nas i zapytać, co jest w Twoim sercu? Miłość, łagodność, łaska i w tym wszystkim sprzeciw wobec grzechu? Czy też Twoje opinie, Twoje racje, Twoje przymykanie oczu na Twój własny grzech, a wszystko okraszone religijnymi pobudkami? Drodzy, baczmy na siebie. Nie zamykając oczu na grzech, ale przymykając je na to, co grzechem nie jest, a co może nas drażni. Napominajmy się w łagodności, nie w duchu fałszywego, pochopnego osądzania. Pamiętajmy, że staniemy przed Jezusem na sądzie. On jest naszym Panem. To przed Nim zdamy sprawę z naszego życia. Jeśli chcesz, aby oprzeć się z Tobą łaskawie, to i Ty bądź łaskawy dla innych ludzi. W sprawach drugorzędnych, sprawach, które nie są sednem naszej wiary, pamiętajmy o miłości i łasce. W pierwszorzędnych też, ale w drugorzędnych mam na myśli miłość i łaskę jako przeciwstawienie osądzania. W tym, czy ktoś je mięso, czy warzywa, czy święci jeden dzień, czy uznaje wszystkie za takie same. W tym, czy śpiewamy takie pieśni, czy inne, czy chodzi tak, czy inaczej ubrany. Rozmawiajmy ze sobą w miłości, rozmawiajmy ze sobą w łagodności, wystrzegając się, nie tolerując grzechu fałszywego osądzania. Jeśli potrzebujesz komuś dzisiaj wyznać grzechy pochopnego osądzenia, być może zraniłeś kogoś ostatnio w ten sposób. Zrób to dzisiaj. Zachęcam Cię, zrób to dzisiaj po nabożeństwie. Skontaktuj się z tą osobą i przeproś ją za fałszywe, za pochopne osądzenie. Jeśli jesteś zraniony tym, że ktoś Ciebie fałszywie osądził, to może też powiedz tej osobie, że czujesz się zraniony. Nie zostaw tego gdzieś za sobą, bo to będzie gnić. Będziesz zgorzkniały potem w stosunku do tej osoby. Warto o tym porozmawiać. Jeśli potrzebujesz pomocy w zerwaniu z jakimś grzechem, porozmawiaj z innymi, którzy Ciebie nie osądzą, ale którzy Tobie pomogą. I drodzy, zakończę maksymą, którą niedawno również kończyłem kazanie. Przypisuje się ją Augustynowi z Hipona, ale prawdopodobnie jest to maksyma dużo późniejsza. Nie wiemy, kto ją napisał. A brzmi ona: w sprawach pierwszorzędnych jedność, w sprawach drugorzędnych wolność, we wszystkich sprawach miłość. Niech to właśnie nam przyświeca. W sprawach pierwszorzędnych jedność, w sprawach drugorzędnych wolność, we wszystkich sprawach miłość. Amen.